Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
Atak Rosjan na Ukrainę 24 lutego 2022 roku pokazał różne sposoby nie tylko prowadzenia wojny, ale też prowadzenia polityki wokół wojny. Z jednej strony kraj autorytarny, Rosja, z prezydentem, który samodzielnie lub z niewielką grupą polityków podejmuje decyzje, i dowództwo, które pokazało bardzo poważne braki kompetencyjne. Z drugiej strony Ukraina, kraj z demokratycznie wybranym prezydentem, który był komikiem i bardzo wielu kwestionowało jego rolę przywódczą. Mimo to absolutnie stanął na wysokości zadania. W ciągu tygodni i miesięcy stał się charyzmatycznym liderem już nie tylko Ukrainy, ale wolnego świata. Też niesłychanie kompetentni dowódcy wojskowi, chociażby głównodowodzący ukraiński generał Walerii Załużny. I to zderzenie każe zadać pytanie. Po pierwsze, czy świat demokratyczny, czy autorytarny jest lepiej przygotowany do prowadzenia wojny, ale także pytania o rolę wojskowych i cywilów w systemie bezpieczeństwa. Moim rozmówcą jest generał Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od pytania ogólnego. Demokracja czy kraj autorytarny? Który system jest lepiej przygotowany do tego, żeby radzić sobie z długotrwałym konfliktem zbrojnym?
Nie jest tajemnicą, że jako wojskowy pewnie mogę być postrzegany jako ten, który chciałby mieć władzę, taką absolutną możliwość podejmowania jednoosobowo decyzji, bo to jest komfortowo i szybkie. Ale jeżeli ktoś tak myślał, to państwa rozczaruje, bo uważam, że system oparty na kolektywnym wypracowaniu decyzji. System oparty na takim transparentnym i demokratycznym dochodzeniu do optymalnych rozwiązań jest zdecydowanie lepszym od tego, który pan wcześniej opisał, taki autorytarny, z silnym przywódcą, z charyzmatycznym, może nawet, ale jednak despotą. Dlaczego? Z mojego doświadczenia wynika rzecz następująca. Jeżeli pan pozwoli, to tak przytoczę taką szybką anegdotę. Kiedy zajmowałem kolejne wyższe stanowiska służbowe, robiłem zawsze spotkanie ze swoimi podwładnymi i zaczynałem od stwierdzenia, że oczekuję lojalności. Ja widziałem, jak oczy się szeroko otwierają, bo tak to było odczytywane, że przychodzi kolejny facet, który chce mieć natychmiast wszystkich tych, którzy są bezwzględnie lojalni, nie będą zgłaszali słowa przeciwu, ale ja zaraz chciałem ich uspokoić i uspokajałem, tłumacząc, jak ja rozumiem lojalność. Lojalność według mnie polega na tym, że zanim zostanie podjęta decyzja, to podwładny ma obowiązek wręcz wskazania, że przełożony, powiem wprost, błądzi. Że jego koncepcje, które są przedstawiane, mają braki, są niedoskonałymi. Ale jest później kolejny taki etap, kiedy już jest to sakramentalne, zdecydowałem, albo w wojsku rozkazuje, to wtedy faktycznie wszyscy powinni dołożyć wszelkich starań, żeby ten projekt, ten plan, na przykład plan operacji, został zrealizowany. I teraz muszę powiedzieć też, że wymaga to takich dwóch wymiarów. Ten dowódca, ten przywódca, który będzie stosował taką formułę, tą demokratyczną, musi być na tyle odważny, powiem wprost, że będzie w stanie przyjąć tą, jakby nie było, krytykę. To nie jest krytykanstwo, tylko krytykę jego projektu, który jest w stanie przyjąć rozwiązania inne, które są przedstawione, oddać pole, w cudzysłowie, i przyjąć to, co mogą zaproponować podwładni. I ci podwładni z kolei muszą mieć stworzone takie środowisko, żeby czuli się bezpieczni, żeby nie bali się powiedzieć: panie generale, panie prezydencie, panie premierze, panie ministrze, to nie jest dobry kierunek. Alternatywa jest taka, ona pozwoli nam osiągnąć cel. I myślę, że dzisiaj nie znając kuchni pracy, absolutnie przywódcy chyba światowego, bo tak trzeba mówić o prezydencie Ukrainy, chyba stosuje tą metodę, że słucha swoich podwładnych. Proszę zwrócić uwagę, że ten staw ludzi, którzy są wokół niego, minister obrony, głównodowodzący wojskami, sztab generalny, nie ulega zmianie. To znaczy, że tam ta relacja, ona funkcjonuje i ona nie jest obarczona jakimiś elementami napięć. Oczywiście mieliśmy tam informacje odnośnie tego, że został zdymisjonowany szef służby bezpieczeństwa, ale to też zostało zrobione transparentnie. To zostało też pokazane, że ten wymiar należało zrobić. Jak jest po stronie Rosji, jeżeli byśmy odczytali komunikaty o kolejnych odwoływanych dowódcach, to jest tylko potwierdzenie, że tam ktoś, kto się nie zgadza z Putinem, kto myśli inaczej niż Putin, nie ma prawa bytu, nie ma prawa funkcjonowania. Więc tutaj to może taką szeroką formułą, ale odpowiadam w sposób jednoznaczny. System oparty na kolektywnym wypracowaniu decyzji, system oparty na takich demokratycznych zasadach współpracy między przełożonym a podwładnymi przynosi sukcesy, a tam, gdzie mamy do czynienia z takim autorytarnym, takim jednoosobowym spojrzeniem na rzeczywistość, zakończy się klęską.
System demokratyczny, o którym pan mówi, zakłada cywilną kontrolę nad wojskiem. Z punktu widzenia wojskowych niekiedy jest to trudne do przełknięcia, bo wielokrotnie uważają się za fachowców i jeżeli nimi są, to słusznie, tego byśmy tak naprawdę oczekiwali. Z drugiej strony politycy bardzo często nie znają się na wojsku, nie znają się na obronności, mimo to oni mają mandat tworzenia kierunków politycznych i określania kierunku działania wojskowym. Teraz jak zapanować nad tym napięciem z pana perspektywy, człowieka, który był oficerem najwyższego szczebla, przeszedł do życia cywilnego, niekoniecznie z własnej woli i teraz obserwuje to również w pewien stopniu z boku.
Nie byłoby żadnej sprzeczności w tej idei, która jest zawarta w ustawie zasadniczej odnośnie tej cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi, gdybyśmy przestrzegali według mnie takiej fundamentalnej zasady. Gdyby politycy mówili co, a pozwalali ekspertom, w tym przypadku wojskowym, znaleźć odpowiedź na pytanie jak, nie byłoby najmniejszego problemu. Wtedy zaczyna się sytuacja, która niejednokrotnie w finale jest napięciem, a nawet dużą różnicą zdań, kiedy jedna lub druga strona chce przejąć te dwa obszary. Jeżeli polityk chce zdefiniować, do czego powinny być siły zbrojne i później jeszcze mówi, jak to należy osiągnąć, to tu się zaczyna katastrofa i tu się zaczyna naprawdę duży problem, z którym w mojej ocenie dzisiaj się stykamy my w naszej polskiej rzeczywistości. Żeby mówić o tym, jaka powinna być misja sił zbrojnych, to absolutnie zgadzam się z panem, że to powinno być zdefiniowane przez polityków. To politycy określają, jaka powinna być strategia obrony naszego kraju. To politycy powinni zdefiniować, jaka powinna być misja sił zbrojnych. I oni powinni powiedzieć, do czego te siły zbrojne mają być gotowe. I powinni oddać pole w następnym kroku, aby wojskowi się wypowiedzieli, jak to osiągnąć. Czy powinniśmy mieć bezzałogowce, czy powinniśmy mieć tylko czołgi, czy powinniśmy mieć samoloty, etc., etc. Natomiast jeżeli wojskowi są wyłączeni z tej dyskusji, to tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest najlepszy krok. Myślę, że my jesteśmy troszeczkę zakładnikami pewnych doświadczeń z historii. Wielki człowiek, marszałek Józef Piłsudski, ale jakbyśmy na to nie spojrzeli, dyktator, który tak naprawdę dokonał zamachu. W uczelniach wojskowych na Zachodzie tak się uczy o Piłsudskim. Nie w sensie negatywnym, tylko jest jeden z dyktatorów, który dokonał zamachu stanu. My pamiętamy oczywiście stan wojenny, wprowadzenie tego reżimu wojskowego przez ówczesne władze, tak naprawdę przez Jaruzelskiego. Z tej nowszej historii słynny obiad drawski, który chyba rzuca się cieniem, że wojskowi w pewnym momencie chcieli wymusić na ówczesnym ministrze obrony narodowej, tak nawiasem mówiąc, wojskowym admirale Kołodziejczyku, jego ustępstwo. I dzisiaj może jest taka pewna bojaźń, że wojskowi to w Polsce mają taką inklinację, że chcieliby dokonać zaraz jakiegoś zamachu, że chcieliby jakąś przejąć kontrolę może nad agendami państwa. Powiem tak, to jest niemożliwe. Dzisiejszy system nasz, nawet możemy dyskutować, czy on jest doskonały, czy nie, ale zabezpiecza przed tym państwo i szef sztabu generalnego nie ma możliwości podjęcia autonomicznej decyzji i sprzeniewierzenia się, czy użycia wojsk niezgodnie z przeznaczeniem. To jest jednoznacznie, że tak powiem, opisane w naszej ustawie zasadniczej i należy tego przestrzegać. Ale ta bojaźń, którą ja opisuję, skutkuje tym, że część polityków, którzy niestety nie mają przygotowania w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem. Ja kiedyś tak prowokacyjnie zadawałem takie właśnie pytania niektórym politykom odnośnie kwestii związanej z takimi dokumentami doktrynalnymi. Czy wiedzą, co to jest plan reagowania obronnego? Czy wiedzą, co to jest program pozamilitarnych przygotowań obronnych, etc., etc. To może było takie nieeleganckie z mojej strony, bo ja to włączałem w dyskusję. Się okazywało, że ci panowie nie wiedzieli, o czym ja mówię. A to są dokumenty, za które oni odpowiadają. Nie tylko za strategię bezpieczeństwa narodowego, czy polityczno-strategiczną dyrektywę obronną. I tu jest ten wymiar, który należałoby uporządkować, czyli jednoznacznie powiedzieć, panowie, niech każdy robi swoje i wtedy będzie sytuacja, jestem przekonany, że sytuacja będzie taką, która będzie gwarantowała nam bezpieczeństwo. Powtórzę jeszcze raz, politycy niech powiedzą co, wojskowi niech powiedzą jak.
Bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdybyśmy mieli oczywiście fachowych polityków nie tylko w obszarze obronności. Natomiast dużo można też zarzucić wojskowym. To znaczy pamiętamy historię oficera trzymającego parasol nad wiceministrem. Trudno nie mieć wrażenia momentami, że wojskowi również abdykowali ze swojej roli doradczej i godzą się z tym, że nie mają wpływu już nie tylko na to po co, ale również jak.
Kilka miesięcy, albo może kilkanaście miesięcy temu pytany o zdanie, co jest największym problemem dzisiaj sił zbrojnych, odpowiedziałem, że ingracjacja, ta uległość wojskowych wobec polityków, jest... Chciałbym użyć słowa jak najbardziej takiego łagodnego, ale może powiem w ten sposób. Dlatego nie jestem w armii. Ja może mógłbym dalej być czynnym żołnierzem, może nawet byłbym czterogwiazdkowym generałem, szefem sztabu generalnego, może bym był żołnierzem służącym w strukturach międzynarodowych. Mógłbym zajmować się golfem, którego jeszcze nie poznałem, może mógłbym się zajmować jakąś aktywnością podczas wernisaży, bo tego tak domniemam oczekiwał ode mnie ówczesny minister, czyli pan Macierewicz, abym tylko przytakiwał temu, co on głosi, co proponuje. Natomiast ja poczuwałem się odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju, nawet jeżeli ktoś by powiedział, że to brzmi patetycznie, ale to mówię z całym przekonaniem. Czułem się odpowiedzialny za siły zbrojne, które w mojej kompetencji leżało przygotowanie wojska do wojny, która być może. Czułem się odpowiedzialny za swoich podwładnych. Stąd doszło do sytuacji takiej, w której podjąłem decyzję, aby odejść z armii, bo nie mogłem firmować tych decyzji, które skutkowały tym, że potencjał polskich sił zbrojnych był obniżany, był wręcz redukowany. I ja uznałem to za jedyne słuszne postępowanie. No może jestem trochę takim romantykiem, ale przypominał mi się fragment, kiedy Wołodyjowski nie mógł dotrzymać przysięgi, że utrzyma kamieniec podolski, no zszedł do prochowni. No może to jest nie ten czas, aby zrobić coś takiego, ale ten mój manifest w kancelarii prezydenta, kiedy przekazywałem dowodzenie, był takim swoistym zejściem do prochowni. Chciałem pokazać, że tak nie można.
I tu wykonujemy krok, bo teraz pytanie o rolę byłych wojskowych w cywilnej kontroli nad armią. Polska tutaj nie jest wyjątkiem. Ja przez całe lata obserwowałem chociażby byłych izraelskich generałów, również dowódców izraelskiej armii, którzy wchodzili do polityki zazwyczaj w sposób bardzo nieudany, bo się okazywało, że reguły gry są zupełnie inne w świecie politycznym niż w wojsku. I teraz, czy fakt, że żołnierz, generał rozstaje się z mundurem i przechodzi do polityki zgodnie z prawem, znaczy tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Były wojskowy ma pełnię praw czynnych i biernych, praw wyborczych, publicznych, może to zrobić. Natomiast mimo wszystko pojawia się pytanie, czy nie jest to pewnym zachwianiem reguły cywilnej kontroli nad wojskiem.
Panie dyrektorze, czy człowiek, który na koszt państwa uzupełniał swoje wykształcenie w uczelniach krajowych, zagranicznych, skończył elitarne uczelnie, jak na przykład National Defense University w Waszyngtonie, uczelnie, którą kończą nie tylko wojskowi, ale również i politycy. Czy człowiek, który przez kilkadziesiąt lat zajmował się zarządzaniem jednostkami wojskowymi od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy, odpowiadał za majątek Skarbu Państwa mierzony w miliardach, jest osobą, której nie można powierzyć zaufania w obszarze bezpieczeństwa? W tym samym czasie 28-latek, który zaledwie ukończył uczelnię wyższą, zostaje wiceministrem finansów. Następny zostaje w podobnym wieku wiceministrem ówczesnego Ministerstwa Cyfryzacji. Jest osobą godną zaufania i on może być politykiem i on może uczestniczyć nie tylko w dyskusji, ale w kreowaniu na przykład bezpieczeństwa naszego kraju. Według mnie odpowiedź nasuwa się sama. Pan przywołał przykład izraelski, natomiast ja bym wybrał się za ocean i bym spojrzał, jaka jest praktyka w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, które tak naprawdę wielokrotnie uznajemy za swoisty wzorzec, taki ten American Dream jest powszechny. Wszystko, co amerykańskie, to uważamy, że jest najlepsze. No, akurat sytuacja teraz, mająca miejsce, no, wojna w Ukrainie, sekretarzem obrony, czyli po polsku ministrem obrony narodowej, jest Lloyd Austin, czterogwiazdkowy generał. Tak? Jeżeli byśmy tak trochę cofnęli się wstecz, jeden z lepszych sekretarzy stanu w Stanach Zjednoczonych, Colin Powell, wojskowy, no już. A jeszcze nie zapominajmy, że prezydentem był słynny Ike, czyli generał Eisenhower. Czyli takie wybiórcze porównywanie zawsze niesie pewne ryzyka. Oczywiście ktoś powie, że inna kultura, że inne wychowanie, że pewna inna tradycja przygotowania do. Ale mówiąc jeszcze o tych wojskowych, to wielu z nich ukończyło jeszcze cywilne uczelnie o charakterze marketingowym, czy biznesowym, czy ekonomicznym. I myślę, że jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, że państwo zainwestowało w nas, bo też teraz będę mówił w liczbie mnogiej, tak? Ogromne pieniądze, przygotowując nas do tego, żebyśmy byli kompetentnymi, żeby zarządzać powierzoną nam częścią państwa, jaką są siły zbrojne, to czy tego potencjału nie można wykorzystać w tej domenie pod tytułem zarządzanie bezpieczeństwem? Tym bardziej, jeżeli jeszcze spojrzymy na kwestię, i chcę to powtórzyć jeszcze raz, nie mamy doświadczenia takiego niestety, w którym politycy, którzy zajmują się bezpieczeństwem, chcieli chociażby skończyć wyższe kursy obronne, które na przykład są w kompetencji premiera, a które są prowadzone w Rembertowie w uczelni wojskowej. A byłoby idealnie, gdyby politycy, którzy myślą o perspektywie przejęcia odpowiedzialności za kraj, skierowali swoich przedstawicieli na przykład na te studia, o których mówiłem wcześniej, za granicę, czy to do Londynu, czy to do Hamburga, czy to do Waszyngtonu. Takiej praktyki nie mamy. I tak długo, jak właśnie będzie to zderzenie tego wyobrażenia, że jak jestem politykiem, cywilnym politykiem, to mam monopol na wiedzę i mogę się wypowiadać na kwestie bezpieczeństwa, a jak jesteś byłym żołnierzem, Tak jak w moim przypadku, jeżeli ja publicznie zajmuję głos w jakiejś kwestii, natychmiast jest mi zwracana uwaga, że nie zajmuj się pan polityką. No panie redaktorze, więc czy to możemy spuentować tym, iż chociaż przed chwilą pan przyznał, że ja mam wszystkie prawa nadane mi przez konstytucję, tak? Artykuł 32 Konstytucji mówi o tym, że nie może być nikt dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym bez względu na okoliczności. Więc ja powiem w ten sposób. Ja bym prosił, żeby takich praw mi nie odbierać. I uważam, że nie tylko ja jestem osobą, która mogłaby, gdyby była potrzeba, wziąć udział w takiej dyskusji na temat naszego bezpieczeństwa. Wielu naprawdę kompetentnych kolegów, którzy przeszli tą drogę, którą wcześniej opisywałem, jestem przekonany, że byliby przydatni naszemu państwu i mogliby w sposób istotny wpłynąć na to, czy będziemy bezpieczni, czy nie.
I tak naprawdę wracamy do filozoficznego pytania o jakość klasy politycznej, o jakość polityków, o ich przygotowanie, bo znowu prezydent Zełenski pokazuje, że również całkowity cywil może sprawdzić się w sytuacji wojennej, a były oficer KGB popisać się kompletną niekompetencją i zbrodniczymi tendencjami, więc pozwolę sobie zaryzykować twierdzenie, że to od nas, od obywateli zależy to, jak kompetentnych będziemy mieli polityków i komu będziemy powierzali kluczowe stanowiska.
Ale nie zamykajmy tych stanowisk przed ludźmi kompetentnymi i nie przypisujmy im, że kompetencja jest związana z tym backgroundem, czy ktoś był wojskowym, czy ktoś był policjantem, czy ktoś był strażakiem, czy jest cywilem.
Jeszcze poza polityką również jest cały obszar służby cywilnej, w którym byśmy bardzo, bardzo chcieli, przypuszczam, widzieć ludzi niesłychanie kompetentnych, którzy na przykład niekoniecznie sprawdzają się w polityce, bo to też nie każdy się do tego nadaje. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był generał Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints.
Dziękuję Państwu.
Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.